Ludzie mają różne wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać życie po śmierci, albo w ogóle, czy będzie jakieś życie po śmierci, czy może tylko jest to, co jest tu i teraz. Jeżeli jest jakieś życie po śmierci, to jak będzie wyglądać? Jakie będą relacje z tymi, którymi jesteśmy blisko dzisiaj? Co z rodziną, co z małżeństwami? To są takie pytania, które możemy sobie zadawać, zadają sobie ludzie na świecie. I podobne pytania zadawali sobie też Żydzi, ale ciekawe jest to, że nie wszyscy dawali taką samą odpowiedź. Mimo tego, że sięgali po te same pisma Starego Testamentu, to poglądy Żydów różnych stronnic się od siebie różniły, więc można powiedzieć, niewiele się zmieniło. My dzisiaj też, sięgając do tej samej Biblii, potrafimy mieć różne poglądy na to, jak to będzie wyglądało. A mówię o tym, bo dzisiaj zobaczymy taką grupę, która odrzucała zmartwychwstanie i zadała pytanie Jezusowi właśnie dotyczące tego tematu. A dzięki temu pytaniu zobaczymy, co o tym temacie, o zmartwychwstaniu mówi ten, którego zdanie tutaj jest najważniejsze, czyli Jezus. Więc przeczytajmy Ewangelię Łukasza, to jest 20 rozdział, od 27 do 40 wersetu. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, od 27 do 40 wersetu. Potem przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu i zadali mu pytanie. Mówiąc: nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę i zbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było siedmiu braci i pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietnie, także i drugi. I trzeci pojął ją i podobnie także owych siedmiu nie postawiło po sobie dzieci i pomarło. Wreszcie zmarła i ta niewiasta. Otóż którego z nich żona będzie przez zmartwychwstanie ta niewiasta? Wszak owych siedmiu miało ją za żonę. I rzekł do nich Jezus: synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć. Są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. A że umarli zbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku godającym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem zmarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. A odpowiadając na to, niektórzy z uczonych w piśmie rzekli: nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Gdyż już nie odważyli się pytać Go o cokolwiek. To jest kolejne z serii pytań zadanych Jezusowi już w trakcie pobytu w Jerozolimie. Wcześniej, kiedy Jezus wchodził, towarzyszyły temu okrzyki radosne na Jego cześć. Ludzie cieszyli się, że przychodził ich król, ale w mieście spotkała Go opozycja. Wręcz sam Jezus wystawił się na konfrontację, kiedy wyrzucił sprzedawcę ze świątyni. No i od tego czasu widzimy kolejnych ludzi, którzy przychodzili do Jezusa i zadawali Mu kolejne pytania. To nie po to, żeby czegoś się dowiedzieć. I tym razem tymi ludźmi byli saduceusze. Ich pytanie było dosyć długie i specyficzne. Właściwie to była historia, która kończyła się pytaniem, a pytanie dotyczyło kwestii zmartwychwstania. Próbowali pokazać, że ta idea zmartwychwstania to jest coś absurdalnego, że to nie ma sensu. W związku z tym skupimy się dzisiaj na kwestii zmartwychwstania i życia w przyszłym świecie. A zaczyna się od tego, że przychodzą do Jezusa saduceusze. I tutaj ewangelista Łukasz dodał, że nie wierzyli w zmartwychwstanie. To było istotne dla tego, że zadali to pytanie. No i warto przy tej okazji powiedzieć co nieco o tych ludziach, kim oni byli, bo może się tak czasem wydaje, że faryzeusze, saduceusze to jakaś taka jedna banda, wszyscy nie lubili Jezusa, Jezus się z nimi czasem sprzeczał, ale były między nimi spore różnice i one też mają tutaj znaczenie. To jest jedyne miejsce w Ewangelii Łukasza, gdzie pojawia się ta grupa wymieniona z nazwy, co nie znaczy, że nie było ich nigdzie indziej, ale akurat z nazwy pojawia się tylko tutaj. Natomiast mogli pojawić się tam, gdzie na przykład była mowa o arcykapłanach, dlatego że saduceusze to był ród, to było stronnictwo, do którego należało wiele wpływowych kapłanów. To w ogóle było takie stronnictwo bardzo wpływowe, arystokratyczne. Stanowili większość w Radzie Najwyższej, więc w tym gronie ludzi, którzy decydowali w Izraelu, mimo tego, że nie było ich wielu. Było ich nawet mniej niż faryzeuszy. Nawet możemy to zobaczyć w Ewangeliach, że faryzeuszy widzimy częściej, jest ich więcej w różnych miejscach, a saduceuszy widzimy głównie właśnie w Jerozolimie, bo tam była ich działalność skupiona. I to jest jedna różnica, liczebność, ale to nie jest jedyna różnica, bo były też różnice w przekonaniach i to spore różnice. Zmartwychwstanie jest jednym właśnie z takich tematów, gdzie różnili się między sobą. Dodatkowo saduceusze opierali się tylko na takim spisanym prawie Starego Testamentu. Odrzucali ustną tradycję, ustną Torę. Czasem można spotkać się z takim przekonaniem, poglądem, że odrzucali inne księgi niż pięcioksiąg, że przyjmowali tylko pierwszych pięć ksiąg Mojżesza. To jest możliwe, ale nie ma na to za bardzo dowodów, bo właściwie niezbyt wiele wiemy o nich, dlatego że zniknęli jako stronnictwo po roku 70, kiedy zburzono Jerozolimę i świątynię. W odróżnieniu od nich faryzeusze przetrwali to wydarzenie, w związku z czym też mamy możliwość poznania bardziej ich dzieł. Tym bardziej, że sami saduceusze nie tworzyli właśnie samych swoich tradycji. To też wskazuje na to, że czy właściwie z tego powodu nie mamy więcej informacji o nich niż to, co czytamy gdzieniegdzie w Nowym Testamencie, gdzieniegdzie u innych historyków. No i na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy o nich, że nie tylko nie uznawali zmartwychwstania, ale także nie wierzyli w ducha ani anioła. W innych źródłach pojawiają się też informacje o tym, że odrzucali przyjście Mesjasza. Nie wierzyli w to, że przyjdzie jakiś Mesjasz. Ani zmartwychwstania, ani Mesjasza, co pozostaje? Pozostaje tu i teraz. Pozostaje życie w tym świecie. No i to się właśnie przekładało na ich postawę, bo byli bardzo zaangażowani politycznie, układali się, utrzymywali bliskie relacje z rzymską władzą. To był ich świat, świat na styku władzy, polityki, religii. A także kilka powodów było takich, dla których różnili się z faryzeuszami, wręcz się z nimi nie lubili, nie przebadali za sobą. A nawet saduceusze nie byli zbyt lubiani przez zwykły lud. Więc to była taka grupa odróżniająca się od reszty Żydów. Mimo tego, że byli właśnie bardzo wpływowi. No i te przekonania miały też wpływ na to, jak postrzegali takich ludzi, którzy albo byli uznawani za Mesjasza, albo też sami przedstawiali się jako takich. Bo Jezus jako taki był zagrożeniem dla ich pozycji. Obawiali się tego, że z jego powodu Rzymianie mogą odebrać władzę nad świątynią, właśnie im, bo taką mieli, że mogą odebrać im wpływ na Izraelitów z tego powodu, że pojawił się jakiś Mesjasz. Więc ich pytanie miało służyć ośmieszeniu idei zmartwychwstania, tego nauczania, które Jezus już wcześniej głosił w innych miejscach. No i zauważmy, że to nie jest takie krótkie pytanie: nauczycielu, czy uczysz zmartwychwstania, czy wierzysz w zmartwychwstanie. Oni tutaj podali dłuższą historię, bo takim krótkim pytaniem niewiele by osiągnęli. Nie chodziło tylko o usłyszenie, czy Jezus wierzy w zmartwychwstanie, czy nie wierzy, czy go naucza, czy nie, ale o to, żeby wykazać, że ich zdaniem zmartwychwstanie jest absurdalne, że to nie ma sensu. No i posłużyli się historią o kobiecie i siedmiu braciach. Kobiecie, która była żoną najpierw jednego z tych braci, potem ten brat umiera, zanim doczekał się potomstwa. No i tutaj pojawia się informacja o jednym z praw mojżeszowych, o prawie, które nazywało się prawem lewiratu. Przeczytać możemy o tym prawie w Księdze Powtórznego Prawa. To jest 25 rozdział, 5-6 werset. Przeczytam te dwa wersety, żebyśmy usłyszeli, jak ono brzmiało, na czym polegało dokładniej. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę, jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Czyli jeżeli jeden z braci umiera, który miał żonę i nie mieli dzieci, to kolejny brat miał ożenić się z jego żoną. Chodziło o to, żeby wzbudzić potomka dla tego zmarłego brata, dla tego, który odszedł z tego świata. No to służyło temu, żeby zachować linię rodzinną, żeby też dziedzictwo tego zmarłego ojca zostało przekazane temu potomkowi, żeby też w przyszłości ta kobieta, która została wdową, miała opiekę dzięki temu dziedzictwu, dzięki temu synowi, który został wzbudzony. Ciekawe jest to, że to prawo było nawet wcześniejsze niż Mojżesz. My czytamy o nim już w Księdze Rodzaju. Niejaki Onan, jego historia jest nam, myślę, że znana. Onan był tym bratem, który miał wzbudzić potomstwo swojemu zmarłemu bratu, ale nie chciał tego zrobić. I z tego powodu Bóg ukarał go śmiercią. Więc to pokazuje, jak poważne było podejście Boga do tego prawa. Ale w czasach Jezusa to prawo nie było już tak ściśle przestrzegane. Żydzi już niezbyt powszechnie stosowali te tradycje. Nie było to powszechnie stosowane. I ciekawe jest przy tym to, że oni powiedzieli historię o siedmiu braciach, że bracia po kolei umierali i żaden z nich nie doczekał się potomstwa. To nie brzmi jak coś, co mogło wydarzyć się w cudzym domu. To nie była taka historia, która mogłaby się powszechnie wydarzyć. To jest coś przerysowanego. To jest taka historia, która ma pokazać absurd przez to, że tak wielu jest tych braci. To może jest jakaś historyka, którą oni częściej szydzili ze zmartwychwstania. Może do faryzeusza zadawali podobne pytanie właśnie o takiej historyjce. I kończyli pytaniem, którego z tych braci będzie żoną przy zmartwychwstaniu. Wręcz tak historia może być motywem, który był znany od wieków, bo w jednej z ksiąg apokryficznych księdza Tobiasza jest taka historia o kobiecie, która miała 7 mężów, którzy nie dali potomstwa. To nie byli bracia, potem ta kobieta wyszła za mąż i miała potomstwo, ale może z tego powodu, z tej historyjki coś takiego powstało później, było powtarzane. Tutaj nie ma takiego szczęśliwego zakończenia. Nie ma małżeństwa, nie ma potomstwa. W końcu umiera ta kobieta. Nie było żadnych już innych kolejnych braci, za których mogłaby wyjść. W takim scenariuszu, bardzo rozbudowanym, bardzo takim specyficznym, sadduceusze zadali pytanie. Skoro miała 7 mężów, który z nich będzie jej mężem przy zmartwychwstaniu? No i tu jest słuszne założenie, że nie może być tak, że będzie żoną 7 mężów naraz, bo to byłoby niezgodne z Bożym wzorcem małżeństwa. Poligamia nie jest zgodna z Bożym wzorcem małżeństwa. No ale oczywiście nie o to chodziło sadduceuszom. Im nie chodziło o to pytanie, którego żoną będzie, bo oni w to nie wierzyli, że będzie jakieś zmartwychwstanie. Oni tylko chcieli pokazać tym pytaniem tą historię, że to jest absurdalne. Że jak można w taki sposób w ogóle myśleć? A tak naprawdę to pokazywało ich pytania, ta historia, że oni mieli ograniczony sposób myślenia. Oni chcieli przekładać takie ziemskie kategorie, to co znali, na myślenie o przyszłości, o wieczności, o tej niebiańskiej rzeczywistości. I o życiu wiecznym, którego jeszcze nie było, mówili w taki sposób, jakby miało toczyć się tak, jak wszystko obecnie się toczy. No i zaraz zobaczymy, że właśnie na to zwrócił uwagę Pan Jezus. Ale zanim to zobaczymy, pomyślmy najpierw o tym, jak my myślimy o wieczności. Czy może czasem nie myślimy podobnie? W tym sensie, że może czasem ludzie myślą o tym, że życie po śmierci, życie wieczne będzie wyglądało tak samo albo bardzo podobnie do tego, co znamy dzisiaj. To sama sobie nie musi być złe, bo to jest nasz punkt odniesienia. My żyjemy w tym świecie, nie mamy innego, nie znamy innego. Natomiast gorzej, jeżeli ktoś z tego powodu podważałby ideę zmartwychwstania. Gdyby ktoś z tego powodu podważał Boży plan dla wieczności. Gdyby podważał to, jak będzie wyglądało życie w przyszłości. Pewnie nieraz słyszeliśmy podobne zarzuty. Takie, które mówią właśnie o tym, że skoro jest tak teraz i sobie wyobrażam, jak będzie później, no to jak to zrozumieć, że to jest absurdalne? To się może wydawać niektórym. Na przykład, gdyby Jezus zmartwychwstał, ktoś mógłby powiedzieć, no to jego przeciwnicy by się o tym dowiedzieli. Gdyby go ujrzeli, to pewnie go uwierzyli. Skoro nie uwierzyli, to pewnie nie zmartwychwstał. I to ktoś może zadać pytanie, dlaczego Jezus nie pokazał się innym ludziom? Czemu nie pokazał się Piłatowi, arcykapłanom, Radzie Najwyższej? Gdyby zobaczyli Jezusa zmartwychwstałego, pewnie by uwierzyli. Tak mógłby ktoś pomyśleć. Albo inny zarzut, który może dotyczyć relacji historycznych. Dlaczego o Jezusie nie pisali inni historycy w pierwszych wiekach? O Jego życiu, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu. To właściwie pytanie jest nawet błędnie zadane, bo prawdą jest to, że niektórzy pisali o Jezusie, pisali o Jego krzyżowaniu. Byli tacy historycy rzymscy, którzy opisywali z takim dosyć szyderczym komentarzem, że byli jacyś ludzie, jacyś Żydzi, którzy wierzyli w to, że ich nauczyciel zmarł, został ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał, że w to wierzyli. Więc byli tacy historycy, ale to nie były obiektywne relacje. To była szydera, to było szyderstwo zwierzeń chrześcijan. Albo inny zarzut, który my możemy mieć, albo taką wątpliwość, która dotyczy tego, czy będziemy mieli wspomnienia z tego życia dzisiaj. Czy będziemy wiedzieli o tym, co działo się tutaj, czy będziemy mieli świadomość o tym, że nasi bliscy być może, którzy nie uwierzyli, są potępieni. No bo to może prowadzić do wniosku, że skoro tak, to jak się cieszyć obecnością z Bogiem, jeżeli nasi bliscy będą potępieni. Więc z takich powodów ktoś może nawet odrzucić albo mieć wątpliwość co do tego, jak to będzie wyglądało, jaki jest Boży plan do życia po śmierci. Więc mając takie, nie tylko tą wątpliwość, którą mieli sadduceusze, ale takie inne zarzuty, wątpliwości, pomyślmy, zobaczmy odpowiedź Jezusa. W jaki sposób Jezus odpowiedział na ten zarzut. Werset 34 i 35. I rzekł do nich Jezus: synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych do wstąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. W relacjach z Ewangelii Mateusza i Marka Jezus powiedział coś jeszcze, zanim powiedział te słowa. Powiedział: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Czyli próbujecie wykazywać błąd, a sami jesteście w błędzie. Sami nie wiecie, o czym mówicie. Bo faktycznie ich pytanie opierało się na takich dwóch błędnych założeniach. Pierwszym było to, że relacje między ludźmi po śmierci będą wyglądały podobnie czy tak samo jak teraz. To było ich założenie w tym pytaniu. Drugie błędne założenie było takie, że relacje między Bogiem a ludźmi są tylko tymczasowe. Tak wierzyli. Dlatego takie pytanie zadali. I odpowiedź Jezusa też odpowiada na te dwa argumenty. To jest, są dwie części tej odpowiedzi. I każdy argument Jezusa odnosił się do jednego z tych błędnych założeń. Najpierw widzimy kontrast. Kontrast między warunkami w tym życiu i warunkami w życiu przyszłym. Tutaj widzimy zwrot synowie tego świata albo synowie tego wieku w kontraście do tamtego świata albo tamtego wieku. I to są światy albo wieki, które oddziela zmartwychwstanie. Więc chodzi tutaj o życie wieczne w Bożej obecności. I wtedy synowie tego świata nie będą już żenili się i za mąż wychodzili, bo to jest coś, co doświadczamy, czego doświadczamy tutaj. Tutaj słowo godni, pojawia się takie słowo godni do wstąpienia tamtego wieku czy świata. Nie chodzi o tych, którzy zasłużyli na to, żeby być w tym przyszłym wieku. Możemy rozumieć to w taki sposób, jak na przykład objawienie Jana mówi o tym, że nic nieczystego tam nie wejdzie. Więc tylko ci, którzy doświadczą przemiany, którzy będą uznani za godnych bycia dziećmi Bożymi. W taki sposób możemy rozumieć to słowo godni do wstąpienia udziału w przyszłym świecie. I takie osoby nie będą zawierały już małżeństw. Natomiast nie chodzi tylko o zawieranie nowych małżeństw, bo w ogóle nie będzie małżeńskich relacji między ludźmi w tym świecie. Tego dotyczyło pytania. Dotyczyło tego, czy ludzie, którzy tutaj na ziemi byli w małżeństwie, będą w małżeństwie jeszcze później. Odpowiedź brzmi: żaden z tych ludzi nie będzie. Nie będzie żaden z tych ludzi mężem tej żony. Nie będzie takich relacji. I to może kogoś smucić, myślę sobie, jeżeli tutaj ktoś jest w małżeństwie, ale możemy wtedy pomyśleć, że małżeństwo, czy małżonkowie dalej będą mieli wtedy ze sobą relacje, jeżeli oczywiście są nawróceni oboje, i będą mieli ze sobą lepszą relację. To nie będzie już taka relacja skażona grzechem, to będzie doskonała relacja. To jest tym najlepsze, że nie będzie już kłótni, nie będzie sporów. I co jeszcze lepsze, taką doskonałą relację. Doskonałą miłość będziemy mieć do wszystkich ludzi. Więc to jest coś lepszego. Oczywiście z tej perspektywy dzisiejszej może smucić to tych, którzy są w małżeństwie, ale to będzie coś lepszego. I Bóg wie, że to jest lepsze dla nas, to będzie lepsze dla nas. Więc Jezus daje tutaj do zrozumienia sadduceuszom, że żeby nie przynosić warunków tego świata, tego życia, na życie wieczne. Bo ten wiek będzie zupełnie inny. Jezus dodaje też, dlaczego ludzie nie będą już potrzebowali małżeństw. To werset 36. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Bo jednym z powodów, dla których Bóg ustanowił małżeństwo, było rozmnażanie. Bóg nakazał ludziom, żeby rozmnażali się i rozchodzili się po świecie. To służy temu, żeby w świecie, w którym jest grzech, w którym jest śmierć, ludzkość mogła dalej funkcjonować. No bo gdyby nie było małżeństw, gdyby nie było potomstwa, to szybko by się to wszystko skończyło. To nie jest jedyny cel małżeństwa, bo jeszcze na początku Bóg mówił o towarzyszeniu sobie, o pomocy wzajemnej. To powiedział, kiedy stwarzał Ewę Adamowi, że niedobrze człowiekowi, kiedy jest sam, i że stworzy mu pomoc odpowiednią dla niego. Ale były też w Biblii małżeństwa, które nie miały dzieci. Stąd wzięło się też to pytanie saduceuszy, że kolejni bracia żenili się z tą samą kobietą, bo nie było potomstwa. No i w tym kontekście Jezus powiedział, że w przyszłym wieku ludzie nie będą już umierać. Więc nie będzie już potrzeby przedłużania rodu, dlatego że nikt nie będzie umierał. I powiedział też tutaj Jezus, że ludzie w przyszłym wieku będą równi aniołom. I tutaj dobrze zwrócić uwagę na to, co to oznacza i czego to nie oznacza, bo to nie oznacza, że ci, którzy będą uznani za godnych dostąpienia tamtego świata, staną się aniołkami. To nie znaczy, że ludzie, którzy są tutaj nawróceni, zbawieni, staną się, czy zamienią się po śmierci w anioły. Może są jakieś filmy, które tak to przedstawiają, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że tak samo jak aniołowie, jak anioły, nie będziemy już umierać. Więc chodzi o nieśmiertelność. Tak samo jak aniołowie są nieśmiertelni, tak my jako ludzie będziemy nieśmiertelni. Więc nie można z tego wyciągnąć innych wniosków, na przykład takich, które czasem może się pojawiają, że po zmartwychwstaniu człowiek może nie będzie miał płci. Bo niektórzy uważają, że aniołowie nie mają płci. Kiedy patrzymy na aniołów w Biblii, to widzimy, że mają imiona męskie. Są też męskie zaimki używane do opisu aniołów. Po drugie, gdyby anioły nie miały płci, to też nie znaczy, że Bóg odbierze płeć człowiekowi, bo tak samo anioły są duchami, a my po śmierci będziemy mieć ciało, będziemy wzbudzeni z ciałem. Więc takiego wzorca powinniśmy raczej szukać u Jezusa zmartwychwstałego, bo On zmartwychwstał z ciałem i zmartwychwstał jako mężczyzna. Więc podobnie jak Jezus też zmartwychwstaniemy z ciałem i jako mężczyźni, jako kobiety. Jezus powiedział też, że uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Czyli, że w wieczności liczą się relacje w Bożej rodzinie. To jest taki kontrast między tym, co mówili Saduceusze. Mówili o ziemskich rodzinach, o relacjach między ludźmi, ale nasza tożsamość wieczności będzie brała się z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Oni myśleli o ludzkich relacjach, a przy zmartwychwstaniu będzie liczyć się to, że jesteśmy synami Bożymi. Podobnie jak przyjście na świat. Przychodzimy na świat, bo rodzimy się do jakiejś rodziny. Jesteśmy w jakiejś relacji z matką i z ojcem. I oni przynoszą nas na świat. Podobnie w życiu wiecznym, zmartwychwstanie do życia wieczności zależy od tego, czy jesteśmy zrodzeni z Boga, czy jesteśmy w Bożej rodzinie. Więc to pytanie o małżeństwo okazało się pytaniem o zmartwychwstanie. Jezus powiedział, że w przyszłym wieku nie będzie zawierania małżeństw, ale w przyszłym wieku będzie jedno małżeństwo. To, w którym mąż najbardziej kochał swoją żonę. To nie jest jakiś konkurs dla nas tutaj na ziemi. Chodzi o Jezusa, o Pana Młodego, którym jest Jezus i oblubienicę, którą jest Kościół, Jedyne małżeństwo, które będzie trwało wieczności. Wszystkie inne małżeństwa mają być i są obrazem tej relacji. Wskazują na to, co będzie w przyszłości. I to małżeństwo z Jezusem, Kościoła z Jezusem jest możliwe tylko dlatego, że Jezus oddał za nas swoje życie. Oddał za Kościół swoje życie. Ziemskie małżeństwa kończą się śmiercią. To małżeństwo zbudowane jest na śmierci, opiera się na śmierci. Na śmierci tego, który oddał za Kościół swoje życie, za nasze grzechy. I to małżeństwo wymaga też tego od nas, żebyśmy my umarli. Tu chodzi też o naszą śmierć. O śmierć dla siebie, o uznanie, że jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem. I tak jak Chrystus powstał z martwych, tak my też możemy prowadzić nowe życie. Tak opisuje to Nowy Testament, jako życie, które jest przygotowaniem do małżeństwa z Jezusem. W kilku miejscach czytamy o Kościele, który ma być bez mazy, bez skazy, święty i nieskalany. Tak jak panny młode w tym świecie. Przygotowują się do ślubu, wkładają wysiłek w to, żeby dobrze wypaść w ten dzień. Jeżeli tak jest, to o ile bardziej Kościół powinien przygotować się do tego ślubu. Mamy tutaj ten podział na obecny i przyszły wiek i to jest podział, który nam pomaga też zrozumieć czas ostateczny, bo wynika z tego, że Biblia rozróżnia tylko dwa wieki, ten obecny i ten przyszły. I tym, co te wieki rozdziela, jest zmartwychwstanie. Tutaj mowa jest o zmartwychwstaniu godnych dostąpienia tamtego wieku. No i tutaj między chrześcijanami są dyskusje, są różnice między tym, czy wszyscy zmartwychwstaną jednocześnie, czy też może najpierw zmartwychwstaną sprawiedliwi, a po 1000 lat zmartwychwstaną ludzie pozostali niesprawiedliwi na sąd, bo ma to związek z poglądami na tysiącletnie królestwo. Osobiście uważam, że wszyscy zmartwychwstaną w tym samym czasie i myślę, że mówi o tym Jezus w Ewangelii Jana, 5 rozdziale, 28-29 werset. dlatego że mówi tam takie słowa. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Więc nadchodzi czas, godzina zmartwychwstania. Jednych do życia, do drugich na sąd. I dzisiejsze nauczanie Jezusa daje nam wyraźny podział na obecny i przyszły wiek. I myślę, że wspiera to właśnie ten pogląd, że wszyscy zmartwychwstaną w tym samym czasie, a to dlatego, że do przyszłego wieku będą mieli wstęp tylko ci, którzy są uznani za godnych. To powiedział tutaj Jezus. Bo pogląd o dosłownym milenium na ziemi zakłada, że będą w nim mieszkali także ci, którzy nie są nawróceni. Ci, którzy będą na ziemi w czasie zmartwychwstania sprawiedliwych, bo niesprawiedliwi zmartwychwstaną dopiero później w tym poglądzie. Jezus mówi, że do przeszłego wieku wstęp będą mieli tylko ci, którzy będą uznani za godnych. Więc nie będzie to moim zdaniem jakiś okres przejściowy, gdzie chrześcijanie będą żyli razem z nienawróconymi. To oczywiście jest dyskusja między nami chrześcijanami, to tylko mówię o tym, że takie są poglądy, ale myślę, że z tego fragmentu właśnie to wynika. Więc taka tutaj na boku uwaga dotycząca tego, co możemy wyciągnąć z tych słów o wieku przyszłym i obecnym. Ale zobaczmy drugi argument Jezusa, bo ten pierwszy mówi o przyszłości, o tym, jaki jest Boży plan na przyszłość, ten drugi mówi o przeszłości, o relacji między Bogiem a ludźmi w Starym Testamencie. Wersety 37 i 38. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gadającym, gdy nazywał Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Ten pierwszy, poprzedni argument odnosił się bardziej do tego przykładu, który dali Sadduceusze, bo mówił o małżeństwie w przyszłym życiu. Ten drugi dotyka już sedna pytania, czyli kwestii zmartwychwstania. I tutaj Jezus odsyła Sadduceusze do Księgi Wyjścia, co jest ciekawe, dlatego że jest kilka innych fragmentów, gdzie bardziej wyraźnie Stary Testament mówi o zmartwychwstaniu, chociażby Księga Daniela 12:2, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Bardzo wyraźnie czytamy tutaj o zmartwychwstaniu. Dlatego też niektórzy myślą o tym, dlaczego Jezus użył akurat takiego fragmentu. No jedna teoria mówi o tym, że to dlatego, że Saduceusze uznawali tylko pierwszy pięć ksiąg. Że dlatego Jezus odpowiedział właśnie z tej części Pisma. Ale to nie jest jedyne wyjaśnienie. Tym bardziej, że nie jest jasne, czy faktycznie Saduceusze odrzucali pozostałe księgi. Wyjaśnieniem może być to, że taki był zwyczaj w dyskusji rabinicznej. Jeżeli ktoś zadawał pytanie z jakiejś części Pism, to odpowiadało się z tej samej części Pism, z tego samego autora. To mógł być taki powód, dla którego Jezus użył tutaj Mojżesza, od którego pytanie zaczęli Saduceusze. Oni mówili o prawie, które przekazał im Mojżesz. Jezus powiedział o tym, co Mojżesz przekazał im wcześniej. I to jest dobry fragment do tego, żeby mówić o zmartwychwstaniu. Oczywiście wymaga on wyjaśnienia, nie jest on taki bezpośredni. Ale zobaczmy właśnie, o jaki fragment chodzi. Chodzi o fragment z gorącym krzakiem, Księga Wyjścia, 3:6. Rzekł też, oczywiście Bóg. Jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bo się bowiem patrzeć na Boga. To był pierwszy raz, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi. To jest miejsce, w którym Bóg przedstawia się Mojżeszowi, mówi o tym, kim jest. I mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czyli nie powiedział, że był ich Bogiem, powiedział, że nim jest. I mimo tego, że to kilkaset lat upłynęło od śmierci Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to jest istotny szczegół, bo to jest szczegół, forma czasownika, czy to jest czas przeszły, czy teraźniejszy. Ale to tego właśnie Jezus używa jako argumentu, żeby wykazać, że Bóg jest Bogiem żywych, że dla Boga wszyscy żyją. I to nie w takim sensie, jak może czasem ludzie mówią, że ktoś, kto umarł, żyje w naszej pamięci. Nie w takim sensie. Bóg jest ich Bogiem, bo oni żyją. Ich ciało nie żyje, ale oni nie przestali istnieć jako osoby. I w podobnie ciekawy sposób opisuje to list do Hebrajczyków. Możemy sobie otworzyć tę księgę na 11 rozdziale. Jest tam lista tak zwanych bohaterów wiary, między innymi Mojżesz. I czytamy tam o jego podróży do ziemi obiecanej. Czytamy, że zamieszkał w tej obiecanej ziemi, ale jako cudzoziemca. Nie był tam u siebie. Czytamy o tym, że dalej oczekiwał spełnienia Bożej obietnicy i oczekiwał swojego miasta, którego budowniczem jest Bóg. I tak Abraham, jak też i inni, którzy umarli w wierze bez otrzymania tego, co mówiły obietnice, czytamy o nich, że wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I że ich słowa oznaczają, że szukają ojczyzny. Że byli na ziemi jako przechodni, jako pielgrzymi, ale wciąż czekają na ojczyznę. I zobaczmy werset 16, Hebrajczyków 11, 16. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich to miasto, dla nich miasto. Czyli wciąż Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem tych, którzy umarli w nadziei na spełnienie Bożej obietnicy, Bożych obietnic. A to wynika z tego, że przygotował dla nich miasto, do którego jeszcze wcześniej nie weszli. Czyli śmierć nie była ich końcem, bo ich wszystkich czeka jeszcze wejście do tej niebiańskiej ojczyzny. I z tego powodu zmartwychwstanie jest nie tylko możliwe, to nie jest tylko coś, co jest możliwością, to jest konieczne, żeby spełniły się Boże obietnice. Że Bóg wypełni te obietnice przez to, że wzbudzi do życia tych, którzy zasnęli w wierze. A w międzyczasie te osoby są nadal żywe. I to widzieliśmy chociażby wtedy, kiedy Jezus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia. To byli prorocy, którzy byli na ziemi kilkaset lat, kilka wieków, wiele wieków wcześniej. Co prawda tylko Mojżesz z tych dwóch umarł, bo Eliasz został zebrany do nieba na nadrywanie, ale obaj dla Boga w tym momencie żyli. I obaj ukazali się w chwale. Tak jak Jezus ukazał się w chwale, tak także o nich czytamy, że ukazali się w chwale. Więc to pokazuje, że nawet śmierć nie jest w stanie odłączyć od Boga tych, którzy są w Chrystusie. Apostoł Paweł pisał o tym w 8 rozdziale listu do Rzymian, że nawet śmierć nie zdoła odłączyć nas od Bożej miłości, która jest w Chrystusie. Dla nas tutaj na ziemi część osób nie żyje. Nie mamy do nich dostępu, nie mamy z nimi relacji obecnie. Ale jeżeli ich nadzieja była w Chrystusie, to dalej jest to żywa nadzieja, bo dla Boga wszyscy żyją. I ta odpowiedź była tak celna, że spodobała się nawet części uczonych w piśmie. I tu nie chodzi o te osoby, które zadały pytanie Jezusowi, to nie chodzi o sadoceuszy. Uczeni w piśmie to prawdopodobnie faryzeusze, bo z reguły do faryzeuszy należały takie osoby. I w temacie zmartwychwstania zgadzali się z Jezusem. Oni też wierzyli w zmartwychwstanie i nawet mu to powiedzieli, co może być zaskakujące, że wcześniej Jezus odpowiedział im, zamknął im usta, a oni tutaj przyznają Jezusowi rację. Myślę, że mogło wynikać to z tego, że podkreślili, że saduceusze też się potknęli. Że może my przegraliśmy z Jezusem, ale wy też jesteście na przegranej pozycji. Tak jak kibice czasem mają, że moja drużyna przegrała, ale wasza też, więc to jest moja radość. I ostatni werset pokazuje, że było dla nich jasne, że Jezus miał ogromne zrozumienie, że miał ogromny autorytet, że nie mieli z nim szans w dyskusji. I po tej odpowiedzi nie odważyli się już pytać o nic więcej. Więc było to już ostatnie pytanie z tej takiej serii pytań zadawanych Jezusowi w Ewangelii Łukasza. Trochę inne od pozostałych. Poprzednie bardziej wyraźnie miały prowadzić do tego, żeby Jezusa oskarżyć przed władzami. A tutaj saduceusze bardziej chcieli ośmieszyć przekonanie, które podzielało wielu Żydów, w tym i Jezus. Więc to było ambitne zadanie, bo nie chodziło tylko o konfrontację z Jezusem, ale również z innymi Żydami, również z faryzeuszami. Może myśleli, że może im się uda ośmieszyć Jezusa. Może skoro faryzeuszom się nie udało, to może oni jako saduceusze będą w stanie ośmieszyć Jezusa i też innych, którzy się z nim w tym temacie zgadzali. No i użyli do tego bardzo ciekawej historii, natomiast ich problemem było to, że ich myślenie było ograniczone. Myśleli po ludzku. Nie wzięli pod uwagę tego, że przyszłe życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. To nie będzie zwykłe przedłużenie życia ziemskiego. Nie będą nas określały, definiowały takie relacje, w których jesteśmy obecnie. Nasza tożsamość będzie wynikała z tego, że jesteśmy synami Bożymi, a jedynym małżeństwem będzie relacja Jezusa z Kościołem. I zmartwychwstanie jest też zgodne z Bożym zachowaniem wobec ludzi w przeszłości, bo Bóg przedstawiał się w przeszłości jako Bóg ludzi, których nie było już tutaj na tym świecie. Bo jeżeli ktoś był, jeżeli ktoś jest częścią Bożego ludu, to pozostaje z Bogiem nawet po śmierci. Bo Bóg wciąż ma dla nas obietnice, które jeszcze nie zostały spełnione, a które spełni przez nasze zmartwychwstanie. I dlatego nie musimy żyć dzisiaj jak saduceusze. Nie musimy się skupiać tylko na tu i teraz, bo jest życie wieczności. Możemy wyznawać tak jak bohaterowie wiary, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami. Możemy i powinniśmy cieszyć się z relacji, w których jesteśmy, dziękować Bogu za małżeństwa, ale wyczekujemy przyszłego świata. Nawet jeżeli czasem pewne rzeczy trudno nam sobie jeszcze wyobrazić. Amen.